Nim podzielę się z wami tym, co jest w mym sercu na dziś, na ten czas pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego, zapytam, ilu z was lubi wiosnę? Może inaczej, bo widzę, że większość. Ilu z was lubi szarugę, jesień, taką słote, deszcze, nieprzyjemne wiatry, chłód, kiedy marzniemy, kiedy jest nam zimno? Ja nie lubię, absolutnie się nie zgadzam. Ja kocham wiosnę. Lato, słońce. Kiedy wszystko tak kwitnie, zaczyna żyć. Kiedy pąki puszczają, kiedy pojawiają się pierwsze liście, kiedy świeci piękne słońce, kiedy wszystko staje się nowe. I w życiu człowieka, w życiu ludzi jest podobnie. Kiedy Pan Jezus zaczyna wypełniać nas, kiedy Pan Jezus zaczyna przenikać nasze wnętrze, nasze myśli, nasze uczucia, nasze emocje, wtedy przenosi nas w nowe miejsce, rozwija w nas, tworzy w nas nowe życie. Nie ma piękniejszego, nie ma wspanialszego życia jak w Jezusie Chrystusie. W tym świecie mamy chwilę uniesień, mamy momenty radości, mamy momenty zadowolenia i szczęścia. Czasami trwają one dłużej, czasami krócej. Czasami idziemy przez życie pełni smutku, niepewności, przybici, przygnieceni, zmartwieni, pełni obaw. Czasami bezsilni, bezradni. Ale kiedy Pan Jezus zaczyna wypełniać nasze serca, kiedy Bóg przenika nasze życie, kiedy stajemy się ludźmi nowymi, żyjemy w tym nowym wymiarze, mamy to nowe miejsce w Jezusie Chrystusie, wtedy tryskamy jak to wszystko na wiosnę, jak to wszystko, co budzi się do życia. Wszystko tak pachnie wspaniale optymizmem. Amen? Bo Jezus daje nam nadzieję, bo Jezus przynosi życie. Kiedy pojawił się wśród uczniów, którzy byli stworzeni, zagubieni, nieszczęśliwi, zamknięci gdzieś tam w pomieszczeniu, Pan Jezus stanął pośród nich i mówi: pokój wam. Oto jestem, oto zmartwychwstałem, oto żyję. I Biblia mówi, że rozradowało się ich serce. Bo gdy Pan Jezus przychodzi, gdy Pan Jezus napełnia nas, gdy Bóg dotyka naszego życia, wtedy radość, pokój, poczucie zadowolenia i szczęścia przenika nas. Amen? Dlatego chciałbym mówić o tym nowym miejscu, o tym nowym życiu. Na początek kilka myśli związanych z pamiątką Zmartwychwstania, kilka wersetów biblijnych, które mocno akcentują to wydarzenie. W liście do Kolosan 1, od 19 do 20 czytamy. Pozwoliłem sobie wyświetlić tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej, dlatego że te wersety tak jasno, wyraźnie brzmią dla nas. Zechciał bowiem Bóg. To była Boża decyzja, pełna Bożej miłości, aby w Jego Synu była cała pełnia, pełnia bóstwa. Pan Jezus jest Bogiem, który przyszedł na ten smutny, pogrążony w grzechu świat. Przyszedł ze swoją pełnią bóstwa, aby co? Przez Niego wszystko znowu zostało pojednane z Bogiem. Przez krwawą śmierć Jezusa na krzyżu wprowadził Bóg pokój między tym, co na niebie, a tym, co na ziemi. I dzisiaj jako ludzie możemy żyć w pokoju z Bogiem. Możemy być przepełnieni Bożym pokojem. Możemy mieć ostoję w Panu, bez względu na to, co się dzieje wokół nas. Za moment do tego dojdę, bo to jest to motto mojego dzisiejszego zwiastowania, że Pan zapewnia nam bezpieczeństwo. Że w Bogu skryci możemy się czuć wolni, możemy się czuć pewnie, że On nas nie zawiedzie, bo On obiecał się o nas zatroszczyć. A więc poprzez ten akt krzyża, poprzez śmierć Jezusa, poprzez krwawą śmierć Jezusa na krzyżu, nastał pokój i miłość między człowiekiem a Bogiem. Dlatego, że mamy kontakt z Bogiem żywym. To nie jest nasza religia, to nie jest jakiś obiekt naszego kultu. To są relacje jak ojca z dzieckiem. Poprzez miłość Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w wierszu 17 i 18 mówi, że niczego innego nie chce ludziom dawać, przekazywać jak Pana Jezusa, jak Chrystusa. Chcę zwiastować dobrą nowinę. I to nie w jakichś mądrościach mowy, nie poprzez filozofię, nie poprzez jakieś teologiczne wywody, ale z natchnienia Bożego Ducha, aby Chrystusowy krzyż nie utracił mocy. Amen? Bo my żyjemy mocą krzyża Jezusa. Bo to, co się dokonało na krzyżu, ma wielki duchowy wymiar dla nas. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ich pociągają inne sprawy. Mają wiele innych rzeczy do zrobienia. Mają wiele innych rzeczy do zorganizowania, nawet w takim okresie jak ten. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. A więc moc Bożego krzyża wyciska piętno na naszym życiu. Ale nie tylko te relacje między człowiekiem a Bogiem zostały uzdrowione przez krzyż. Także krzyż dokonał tego najwspanialszego aktu pojednania między ludźmi. A więc patrząc na nas dzisiaj, jakiś czas temu w ogóle się nie znaliśmy. Byliśmy dalecy od siebie. Może nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś taki jak ja albo ktoś taki jak ty istnieje, żyje, jest. Ale oto Pan dotknął naszych serc. Przyszło zbawienie. I tak jak byliśmy dalecy, tak teraz dzięki Chrystusowi i dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa staliśmy się bliscy. List do Efezjan, 2 rozdział. Wspaniałe poselstwo o pojednaniu dzięki mocy krzyża. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniszczywszy na nim nieprzyjaźń. Apostoł Paweł mówi o relacjach narodu wybranego, Żydów i pogan. To przesłanie krzyża sprawia, że i Żydzi, i poganie mogą tworzyć jedno ciało, mogą być jednym człowiekiem, mogą być jednym kościołem. Ale także między nami, między ludźmi, którzy byliśmy dalecy od siebie, nie znaliśmy się. Oto dzięki miłości Bożej, dzięki pojednaniu przez krzyż i moc Jezusa, stajemy się bliscy sobie. Dziś jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Bratem dla mnie jest ten, kto narodził się na nowo. Siostrą moją jest ta, która przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ludzie postronni mogą być moimi przyjaciółmi, znajomymi. Mogą być ludźmi, których szanuję, których błogosławię. Ale bratem i siostrą jest tylko ten, który pojednał się przez krew i moc Jezusa Chrystusa. Oto wtedy jesteśmy rodziną. Wtedy zostaje zburzony mur nieprzyjaźni. Wtedy przychodzi zbawienie i stajemy się jednym ciałem, jednym człowiekiem, którego głową jest Chrystus. Halleluja. Co jeszcze? Mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Ja te rzeczy tylko przypominam, bo my o nich wiemy. List do Efezjan 1, wiersz 7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I jedynie przyjście do Jezusa, otwarcie się dla Niego, Wyznanie Jemu swoich grzechów czyni nas ludźmi wolnymi. Jedynie pokuta przed Nim sprawia, że doznaje oczyszczenia i kosztuje bogactwa Jego łaski. Kiedy przychodzę do Boga, kiedy oddaję Jezusowi moje życie, wtedy mam odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie moich grzechów. Nikt z ludzi nie jest w stanie grzechów mych odpuścić. Jedynie Jezus ma moc mi przebaczyć. On jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Oto gdy padam na moje kolana i łączę się z Bogiem w niebie poprzez Jezusa Chrystusa, wtedy przychodzi odpuszczenie grzechów, odkupienie przez krew Jego. Tak nauczał apostoł Paweł. Jeszcze jedna myśl. Poprzez te relacje następuje uświęcenie mojego życia. Co to znaczy uświęcenie? Co to znaczy świętość w pojęciu życia z Jezusem? To znaczy uwolnienie od przekleństwa, od grzechu, od nieprawych rzeczy. Oto nagle w moim życiu pojawia się dziwne uczucie nieprzyjemności z powodu grzechu i złych, przewrotnych rzeczy. Oto nagle w moim wnętrzu powstaje jakby niebiańska świętość. To dzięki mocy krwi Jezusa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I oto nagle zaczynam żyć prowadzony nowym sumieniem, czystym sumieniem. Drobne rzeczy sprawiają pewnego, drobne rzeczy złe, które mi się przydarzą, sprawiają pewnego rodzaju nieprzyjemne uczucie w moim wnętrzu, bo jestem uświęcony przez Pana. Kiedyś mogłem to robić do oporu i nie miałem żadnego skarżenia mojego sumienia, dlatego że nie byłem człowiekiem zbawionym, ale kiedy Jezus dał mi nowe życie, wtedy to, co złe, staje się dla mnie nieprzyjemne. Nie smakuje zbyt dobrze. I oto pierwszy list Piotra 1, od 15 do 19, tak czytamy. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ale tego nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Ja nie potrafię być sam święty, bo jestem zbyt słaby. Ja nie mam siły, ale przychodzi Duch Boży do naszego życia. Przychodzi Pan Jezus, który zamieszkuje w moim sercu. I oto teraz moje życie jest uświęcone. Czytamy w wierszu 17. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Jezusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I to przeżycie krzyża wprowadza nas w nowe miejsce i nowe życie. Oto jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Zaczynamy żyć w zupełnie innym wymiarze życia. Oto Bóg staje się nam bliski. Oto obecność Jezusa jest najcenniejsza dla nas. Społeczność z Nim jest naszą przyjemnością. Możemy z Nim przebywać, rozmawiać, możemy Go odczuwać. Możemy być pewni, że On jest z nami. Chroni nas i strzeże. I to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie ma lepszego miejsca. Nie ma lepszego życia. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, co ma miejsce na świecie, Boże dzieci, ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, są pod Jego ochroną. I Pan zapewnił nam zaopatrzenie. Zapewnił nam, że będzie się o nas troszczył. Zapewnił nam, że będzie o nas dbał. Że będzie wypełniał nasze życie. I pragnę użyć pewnego przykładu, który mocno do mojego serca przemówił. Ten tekst, to słowo odebrałem od Boga, kiedy w ostatnich miesiącach tak wiele słyszymy na temat kryzysu, nieszczęść. Kiedy media podają o spadających indeksach, o upadkach banków, o trudnościach, z jakimi boryka się świat. kiedy trzęsie się ziemia tu i tam i ginie wielu, wielu ludzi, kiedy dzieją się rzeczy złe, czy ja mam się bać? Czy ja mam żyć w niepewności? Przecież ofiara krzyża zapewniła mi Bożą opatrzność nad moim życiem. Przecież Pan Jezus nie umarł po to, aby dzisiaj różnego rodzaju pokazy i ceremonie miały miejsce w różnych miejscach tego świata. Pan Jezus umarł po to, aby człowiek mógł się w Nim skryć i otrzymał przebaczenie grzechów. Pan Jezus cierpiał dla naszego odkupienia. Pan Jezus rozpostarł swoje ramiona, aby przygarnąć ludzi do siebie, aby przygarnąć człowieka do siebie. Jest taka opowieść zapisana na kartach Starego Testamentu, którą pozwolę sobie zacytować na koniec i wierzę, że będziecie zachęceni i zainspirowani. To jest ten sam Bóg. Biblia mówi o Nim, że On się nigdy nie zmienia, że jest ciągle ten sam, że On ciągle się o nas troszczy. I kiedy przeczytałem ten fragment jakiś czas temu, a miało to miejsce podczas postu i modlitwy, który mieliśmy tutaj w zborze, Pan dał mi to słowo szczególnie dla mnie, abym czuł się bezpiecznie. Ale po przemyśleniach postanowiłem to słowo przynieść wam, całemu Kościołowi, gdyż Pan nie daje tylko słowa indywidualnie dla poszczególnych osób, aby zachowali go sami dla siebie, ale abyśmy się tym dzielili. Przeczytam z pierwszej księgi Mojżeszowej, 26 rozdział. Chciałbym, aby to słowo przemówiło do naszych serc. Aby Bóg nam pokazał, kim jest i jak bardzo się o nas troszczy. I abyśmy Mu zaufali całym naszym sercem. I oto zaczyna się ta opowieść w taki sposób. Potem nastał głód w kraju. A więc już pierwsze słowa mówią o tym, że był kryzys. Że było źle. To nie był pierwszy głód i pierwszy kataklizm. Ale ten był gorszy niż pierwszy. Był to trudniejszy czas i był to większy kryzys niż był za czasów Abrahama. I wtedy przyszedł Izak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. A więc oto Izak, wybrany Boży sługa, Boże dziecko, zaczyna mieszkać w filistyńskim kraju, w Gerarze, gdzie królem jest król pogański Abimelech. I wtedy ukazał mu się Pan, bo Bóg jest żywym Bogiem. Pan chce przychodzić do nas w każdej sytuacji, kiedy Go potrzebujemy. Ukazał mu się Pan i rzekł: nie wyjeżdżaj z Geraru. Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w tym kraju, o którym Ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił, gdyż Tobie i potomstwu Twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu Twemu. Rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez Twoje potomstwo. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. I zamieszkał Izak w Gerarze. A więc Izak podjął decyzję, że jeśli Pan mówi, że się o mnie zatroszczy, jeśli Bóg daje mi obietnicę, że będzie o mnie dbał w Gerarze, nie wyjeżdżam z tego kraju. Zostaję w tym kraju. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, że jest głód, bez względu na to, że jest to kraj nawiedzony kataklizmem, że jest to kraj pogrążony w kryzysie, ja będę ufał mojemu Panu, bo On obiecał, że będzie mi błogosławił. Zaufał Izak Bogu całym swoim sercem. Ilu z nas jest dziś gotowych Bogu zaufać całym swoim sercem? Ilu z nas dziś jest gotowych powiedzieć tak jak Izak: Panie, nie odejdę stąd. Zaufam Tobie, że Ty mi pobłogosławisz na tym miejscu, które mi dałeś. Że będziesz ze mną w tym kraju, w którym żyję. Że będziesz mi błogosławił. Wierzę, że Izak miał pokusę, aby z Geraru wyjechać. Bo któż chciałby żyć w kraju, w którym jest głód? Któż chciałby mieszkać w kraju, który jest w kryzysie? Ale Bóg przyszedł do niego i miał z nim społeczność. Wielkie rzeczy wynikają ze społeczności z Bogiem. Kiedy jestem w mojej komorze i rozmawiam z Panem, kiedy biorę Jego Słowo i czytam Jego obietnice, kiedy Duch Święty zaczyna mówić do mojego serca, Bóg daje mi pewność, że będzie ze mną. Pan powiedział: nie opuszczę Cię i Ciebie nie zostawię. Jestem Twoim Ojcem, kocham Cię i będę się o Ciebie troszczył. Dlatego, że w Bogu wszystko jest możliwe. Popatrzmy na pierwszą rzecz, która się dzieje w Gerarze. Życie w miejscu nie do życia z Bogiem jest możliwe i błogosławione. Ja w to wierzę z całego serca. Posłużę temu samemu Bogu, któremu służył Izak. Popatrzcie, co się dzieje w Gerarze. No dzieją się cuda, bo Bóg jest Bogiem cudów. Izak siał w owej ziemi. I teraz użyjcie swojej wyobraźni. W kraju nastał głód. Była susza. Za chwilę o tym będziemy czytać, że nie było wody. Wyobraźcie sobie suchą, spaloną ziemię. Widzieliście kiedyś takie miejsca, gdzie jest susza? Pamiętam, kilka lat temu miałem okazję być w jednej części Teksasu, gdzie mi powiedziano, że 3 lata nie padał tam deszcz. 3 lata. Wszystko było spalone. Te ogródki przy domach, to trawniki były żółte. Ziemia popękana, spieczona, spalona. Wody brakowało, wodę pompowano z odległego miasta, ze stanu, spod Dallas, aż tam na ten region północnego Teksasu, gdzie od 3 lat nie było deszczu. Widziałem ziemię spieczoną, spaloną, tam nic nie rosło, drzewa były całe obeschnięte, nie wolno było myć samochodów, nie było wolno podlewać trawników, bo była susza. Tak było w Gerarze. I oto Bóg mówi do Izaka: siej. Wyobrażam sobie, co myśleli Filistyńczycy. Co myśleli mieszkańcy Geraru, kiedy Izak grzebie w tej suchej ziemi, gdzie nie ma wody, i zaczyna siać tam ziarno, bo Pan powiedział, że będzie mu błogosławił. Bo Pan powiedział, że będzie z nim. Izak zaczyna rzucać ziarno do tej suchej ziemi. Zaczyna tą ziemię zgarniać, ziarno przysypuje. I oto co się dzieje. Czytam wyrywkowo, nie czytamy całego fragmentu. Izak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku... No tak. Ale trzeba mieć wiarę, żeby w to uwierzyć, nie? To zależy, jak traktujemy Boże Słowo. Jak traktujemy Pismo Święte. To nie jest zwykła książka, powieść czy jakiś obraz historii narodu izraelskiego. Biblia mówi, że to Słowo jest natchnione przez Boga. Że jest jak miecz obosieczny. Że w tym Słowie jest życie, to chleb dla naszej duszy, dla naszego ducha. Siał w owej ziemi i zebrał w tym roku 100-krotne plony, bo Pan mu błogosławił. W Gerarze, tam gdzie był kryzys, tam gdzie była susza, Bóg błogosławił Izakowi. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę, i zazdrościli mu Filistyni. Bóg ma moc błogosławić. Jeśli Bóg uznał, że będzie Izakowi błogosławił, miał takie prawo. I nikt nie mógł mieć pretensji do Pana Boga, że Izak był błogosławiony przez Pana. Oczywiście wyobrażam sobie, że niektórzy pałali zazdrością. Niektórzy byli rozrywani przez nienawiść, bo Izak był błogosławiony. To jest natura ludzka, ta złość ludzka nie ma granic. My zawsze będziemy poruszeni, jeśli nie będziemy w Panu, jeśli nie będziemy znali Bożych planów i Bożej woli, będziemy reagować cieleśnie, po ludzku. Zazdrościli mu Filistyni. Zazdrościli mu Filistyni. A Pan mu błogosławił. A Pan był z nim. Mamy obietnicę Bożego błogosławieństwa. Nie mówimy dziś o wzbogacaniu się, nie mówimy dziś o stadach bydła, ale jeśli ktoś z was będzie miał i Pan da mu stado owiec, będę się z wami cieszył. Będę odwiedzał waszą farmę, będę robił zdjęcia owieczkom i będę mówił, wielki jest Pan, bo pobłogosławił mojego brata i ma stado owiec, ma mnóstwo bydła, ma liczną służbę. Ale może masz firmę, może pracujesz. Bóg ma moc błogosławić ciebie. Bóg ma moc się troszczyć o ciebie. Bóg ma moc zaopatrzyć ciebie. Nie po to, abyś teraz eksplodował bogactwem i pysznił się z tego, co masz, ale po to, aby ludzie zobaczyli, że ci, którzy do Niego należą, mają błogosławieństwo Najwyższego. Amen? Mają błogosławieństwo Pana. Dlatego, że w liście do Efezjan 1:3 czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ubłogosławił nas. Takim duchowym błogosławieństwem może być twoja radość, optymizm, nadzieja. Nawet jeśli nie układa się wszystko dobrze, nawet jeśli ziemia jest sucha, nawet jeśli ludzie są przeciwko tobie, ty masz nadzieję w Panu. Jesteś uśmiechnięty, pełen radości, bo Pan ubłogosławił ciebie błogosławieństwem niebios w Jezusie Chrystusie. Myślę, do Rzymian czytamy 8 rozdział od 31 do 32. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Halleluja. Co może nam zrobić człowiek? Co mogą zrobić nam ludzie? Mogą być złośliwi, mogą być agresywni, mogą jechać na nas pędem samochodem, mogą robić nam różnego rodzaju nieprzyjemne rzeczy, ale jeśli Bóg z nami, to ja mam poczucie bezpieczeństwa. Pan Jezus powiedział, co z tego, że cały świat pozyskasz, jeśli na duszy szkodę poniesiesz. Pan chce, abym ja był mocny, abym był pełen zaufania Jemu, abym wierzył, że On ma moc się o mnie troszczyć. Żyję w miejscu nie do życia z Bogiem, ale jest to możliwe, bo Pan obiecał mi błogosławieństwo. 8 rozdział 32 czytamy: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Muszę uchwycić się Bożego Słowa. Powiedzieć: Panie, tak, Ty darowałeś w Jezusie wszystko, co jest mi potrzebne do życia. Wszystko mam, bo Pan jest pasterzem mym. Wszystko mam, bo Pan o mnie troszczy się. A więc to jest pierwsza rzecz, której doświadczył Izak. Po drugie, w życiu z Bogiem pustynie zamieniają się w źródła wody. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale, od 18 do 19 wiersza czytamy, że Izak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama. A więc studnie były zasypane, wody nie było, była susza i głód w kraju. Abraham, który wcześniej studnie pobudował, prawdopodobnie dla swojego syna w dziedzictwie, już nie żyje, studnie zasypane, susza wokoło, nic ziemia nie rodzi. Izak odkopuje studnie i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. A więc, aby wytrysło życie, aby tryskała woda na pustyni, nie wystarczy tylko siedzieć i czekać, aż na mnie stąpi Boży deszcz. Izak odkopał studnię. Ilu z was uczestniczyło przy kopaniu studni? Ja pamiętam, jako małe dziecko obserwowałem, jak na podwórku moich rodziców kopano studnię. 15 metrów. Głęboko. To robili szczególni ludzie, którzy zajmowali się, teraz już tego nie ma. Oni byli znani na wsi, oni kopali studnie przy domach wybudowanych. Dziś ta woda już się nie nadaje do picia. Ale 20-30 lat temu było inaczej, kopano studnie. Jeszcze w niektórych miejscach na wsiach ludzie wyciągają wodę ze studni. To była ciężka praca. Kopano, kopano, wiele metrów. Oczywiście otwór nie mógł być zbyt duży, wsuwano kręgi. Te kręgi włożono jeden, kopano dalej, później ten krąg obsuwano w dół. Pamiętam, jak gdzieś taki mały chłopak, stałem, patrzyłem, a później tam zaglądam, a tam na dole tego człowieka już nie widać. 15 metrów. Nie wiem, jak głębokie były studnie w garaże. Ale Izak odkopał studnie ojca Abrahama. Ale nie tylko. I odkopywał studnie ojca. Słudzy Izaka kopali w dolinie i natrafili tam na studnie wody źródlanej. Oto nagle zaczynają wypływać świeże wody źródlane. Tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej tego wiersza 19 brzmi tak. W tym czasie owych prac przy oczyszczaniu studni słudzy Izaka natrafili na źródło z żywą wodą. Ciekawe. To jest jedno z tłumaczeń z języka hebrajskiego. Dlatego, że jest w tym pewnego rodzaju przesłanie. My także możemy odkopać studnie naszych ojców. My także możemy odkryć źródła wody żywych. Źródła wody żywej. A tym źródłem wody żywej jest Duch Święty, który płynie, który wypływa spod Bożego tronu. I możemy sami być napełnieni tą świeżą, źródlaną wodą. Nie tylko Bóg obiecał nam błogosławić. Błogosławić naszą pracę, błogosławić nasze dzieło w tych czasach złych i trudnych, ale obiecał, że będziemy mogli czerpać ze źródła wody żywej. W Ewangelii Jana 7, od 37 do 39 czytamy, że Pan Jezus w Wielkim Dniu Święta stanął i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody. Co się stanie z takim człowiekiem? Oto nagle w jego wnętrzu wytrysną wody żywe, strumienie żywe. I wiersz 39 mówi, a to mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. W dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił. Duch Święty stąpił na Kościół. Stąpił Duch Święty na człowieka. I zostali napełnieni Duchem Świętym i Jego mocą. I nagle wytrysnęło z nich życie Boże. Wytrysnęły z nich źródła wody żywej. I poszli i zwiastowali wszędzie. Mówili o Jezusie. Dalej odkopywali studnie swoich ojców, aby źródło wody żywej mogło tryskać. Izajasz prorok w 44 rozdziale tak prorokował. Mówi w imieniu Pana i mówi to, co zrobi Bóg. Wiersz 3. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. Czy widzicie tutaj tą pełnię? Bóg obiecał wylać swojego ducha na potomstwo abrahamowe, na naród wybrany, ale także na latorośle. My jesteśmy tymi latoroślami wszczepionymi w ten krzew. Znacie to miejsce z Listu do Rzymian? Gdzie jest mowa, że zostaliśmy wszczepieni w ten krzew jako latorośle Pana i oto na nas obiecał Bóg wylać także ducha swego. Ale także obiecał wylać ducha swego na potomstwo, na naród wybrany, na potomków Abrahama, Izaka i Jakuba. Po co? Aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami. Dlatego lubię wiosnę. Kwitnie, wszystko rośnie. Jak topole nad ruczajami. Jeden powie wówczas: ja należę do Pana. Ty chodzisz dziś i mówisz: tak, należę do Pana. Należę do Pana, należę do Boga mojego. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swoje ręce własność Pana. Nie wiem, czy wypisać, czy wytatuować, nie wiem. Własność Pana. Własność Jezusa. Należę do Niego. Własność Pana. I otrzymacie zaszczytne imię Izrael. My także jesteśmy Bożym Izraelem, ludem Bożym. Do Niego należymy wraz z Jego ludem wybranym. Jesteśmy Jego ludem. Bóg nas powołał. Tak mówi Pan, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma innego Boga. A więc mamy obietnicę wód żywych, które wytrysną. Jeszcze jedno porównanie. Kochani bracia i drogie siostry, tym ostatnio dzieliłem się na naszym spotkaniu liderów Kościoła w Warszawie. Czasami jesteśmy jak Izak. Siejemy to ziarno do tej suchej ziemi. Pan Jezus powołał nas, abyśmy głosili tę Ewangelię wszystkim ludziom. Czasami wydaje się, jakby ta ziemia ludzkich serc była sucha, wyjałowiona, nie nadająca się, żeby cokolwiek tam urosło. Ale Pan powiedział, że mamy siać. Mamy obietnicę, siejecie ze łzami, ale zbierać będziecie z radością. Bóg ma moc ożywić to ziarno nawet na pustyni. Tam, gdzie nie ma wody, gdzie jest posucha, gdzie serca są twarde jak spieczona ziemia, mamy siać, bo przyjdzie to źródło wody, które wytryśnie. I nagle wszystko zakwitnie. I wielu będzie zbawionych. I wielu przyjmie Pana. Nie zniechęcajmy się. Bądźmy jak Izak, który siał w suchej ziemi. Bądźmy jak Izak, który odkopywał studnie swoich ojców. Wierzmy w wylanie Ducha Świętego. Wierzmy, że przyjdzie ten Boży deszcz i wytrysną wody źródła żywego i zapełnią wiele serc ludzkich i wielu się nawróci do Pana i przyjmie Go jako swojego Zbawiciela. Amen. Pan obiecał, że jest Bogiem. I trzecia myśl, ostatnia. W życiu z Bogiem mamy wpływ na ludzi i zmieniamy naszą rzeczywistość. Czy wiecie, co się wydarzyło w Gerarze? Myślę, że to jest najbardziej fascynujący moment opisu tego, co się przydarzyło Izakowi. Posłuchajcie, wiersz 26, rozdział 26. I przybył do niego Abimelech z Geraru i z Achuzat, przyjaciel jego, i Pikol, dowódca wojsk jego. Nie Palikot, tylko Pikol, dowódca wojska jego. I rzekł do nich Izak: dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędzaliście mnie od siebie? Oto przykład, bracia i siostry, poruszający moje serce. Iluż mamy ludzi, którzy nas nienawidzą, którzy wypędzają nas od siebie albo sami od nas uciekają. Słyszeliśmy na początku świadectwie, żona brata dzieliła się prawdziwym znaczeniem podejścia do pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego. Ludzie uciekają od nas, nie chcą słuchać. Izak też to przeżywał. Miał ludzi, którzy go nienawidzieli, wypędzali go od siebie, nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. A oni odpowiedzieli: popatrzcie, co się z tymi ludźmi stało. Widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z Tobą. To jest wielka sprawa. To zależy od nas. Czy my wydajemy świadectwo, że Pan jest ze mną? Widzieliśmy wyraźnie. Ludzie będą widzieć wyraźnie, czy Pan jest ze mną. I dlatego pomyśleliśmy sobie: niech stanie między nami ugoda. To jest między nami a Tobą. Chcemy zawrzeć z Tobą przymierze. Dalej, gdybyśmy czytali ten fragment, jest powiedziane, że oni się przestraszyli, że bali się. widząc Boga obecnego w życiu Izaka i jego rodziny. Kiedy widzieli, gdy na pustyni zbiera stokrotny plon. Kiedy widzieli, jak wody żywe tryskają tam, gdzie nie było tych wód, gdzie była susza. Kiedy to wszystko zobaczyli, jak oni żyją, jak żyje rodzina Izaka, jak Bóg im błogosławi. Nagle pomyśleli, Pan jest z nimi. To musi być Bóg. Wiecie, muszą przyjść kryzysy, kataklizmy. Muszą przyjść doświadczenia na tę ziemię. Muszą się dziać rzeczy trudne, aby Bóg mógł zamanifestować swoją opatrzność nad swoim ludem. Aby Bóg mógł pokazać światu, że On będzie błogosławił swój lud. Że On będzie ze swoimi dziećmi. Że będziemy w tym czasie radośni, bezpieczni, że będziemy mogli powiedzieć Pan z nami, a jeśli Pan z nami, to któż i cóż przeciwko nam? Takiego Kościoła dziś poszukuje Jezus. Takich ludzi dziś pragnie Bóg mieć w swoim ciele, w swoim Kościele. Tego typu chrześcijan dziś potrzebuje świat, aby zamanifestował Bóg przez nasze życie, że jest naszym Panem, że Jemu ufamy, że na Nim polegamy, ale pamiętajcie, że wszystko rozpoczęło się od tego, że Izak spotykał się z Panem, słyszał głos Boży, był Bogu posłuszny, wykonywał Jego słowo wbrew naturze, wbrew logice człowieka, wbrew logice przyrody. On był posłuszny swojemu Bogu. Jeśli Bóg mi powiedział, mam siać w suchej ziemi, będę siał. Jeśli Pan nam mówi, że jest ze mną, że jest z Tobą, nawet gdy idę przez wodę, czy idę przez ogień, to On jest ze mną, On jest z Tobą i ten ogień mnie nie spali, choć płonie wokół mnie, choć dzieją się rzeczy dziwne wokoło, choć są burze i sztormy, mój Pan jest ze mną. Pan Jezus powiedział tak w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, to ostatnie dwa fragmenty. 14 wiersz. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też świecy i nie stawia ją pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi. To Pan Jezus już mówi. To mówi Pan Jezus do swoich uczniów, do swojego Kościoła. Aby widzieli wasze dobre uczynki. Wasze dobre życie. Co widzieli mieszkańcy Geraru? Co widzieli w rodzinie Izaka? Co widzieli w życiu Izaka? Widzieli dzieła Boże. Widzieli to, że Pan jest z nim. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A w liście Piotra, w 1 rozdziale, wierszu 2, od 10 do 12 czytamy, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem. Tam jest wcześniej powiedziane, że jesteśmy narodem wybranym, rodem królewskim, kapłaństwem świętym. I dalej Piotr pisze w 10 wierszu, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani. Piotr pisze dalej. Napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Taki jest rozkaz. Twój sąsiad musi widzieć twoją boskość. Musi widzieć twoją świętość. Twój sąsiad musi widzieć, że jesteś uprzejmy, miły, że na twoich ustach jest uśmiech, że masz dobre słowo. Nawet jeśli on coś zrobi przeciwko tobie, to ty jesteś w stanie mu wybaczyć i będziesz mu błogosławił. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, ludzie będą nas obmawiać, będą źle mówić i co z tego? Niech sobie mówią. Ja jestem powołany, aby żyć jak Izak w Gerarze. Bo przyjdzie dzień, że jak tamci Filistyni wraz z królem Abimelechem przyszli do Izaka, i powiedzieli, Pan Bóg zaprawdę jest z tobą. Tak i w naszym przypadku, Piotr o tym pisze. Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień ich nawiedzenia. Halleluja. Oto moc i siła krzyża. Bo bez mocy krzyża, bez zwycięstwa Jezusa i Jego cierpienia nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Izak był posłuszny nakazom, prawu mojżeszowemu, zakonowi Pana. Był, może nie prawu mojżeszowemu, bo Mojżesz jeszcze tego prawa nie nadał, ale prawu Bożemu. Prawu Bożemu, które Bóg ustanowił pomiędzy sobą a Abrahamem. A później z Mojżeszem zawarł przymierze i to prawo ustanowił. Był tak bardzo posłuszny, aż do bólu. Prawu i nakazom i zakazom, które Bóg ustanowił. Że nawet w momencie, gdy był posłuszny Bogu, wystawiał siebie na pośmiewisko. No bo czyż nie wystawiał siebie na pośmiewisko, siejąc ziarno do suchej, spieczonej ziemi, gdzie nie ma wody? Ale on poprzez to wyrażał na zewnątrz ludziom: ufam mojemu Panu. Ja ufam mojemu Bogu. Ja mu jestem posłuszny. Pan powiedział: siej, więc ja sieję. My dzisiaj nie jesteśmy pod prawem i zakonem mojżeszowym. Ale Pan dokonał wielkiej rzeczy. Umarł na krzyżu za nasze grzechy. Daje nam odkupienie. Uczynił nas swoim ludem. Dał nam nowe miejsce, bo zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa Syna Jego umiłowanego. Dał nam nowe życie. Paweł pięknie to napisał w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale: stare przeminęło, a wszystko dałem wam nowe. Nowe miejsce, nowe życie. Uwolnił nas Bóg. Dzisiaj żyjemy dzięki mocy krzyża i zwycięstwu na krzyżu. Pan Jezus, umierając, rozprawił się z mocami ciemności, pokonał diabła moc i wprowadził nas w inny wymiar duchowego życia. Biblia mówi, że od teraz jest naszym Panem, przyjacielem, Zbawicielem, jest z nami. I mówi, że będzie się o nas troszczył. Mówi, że da nam Ducha Świętego. I te strumienie Bożego Ducha wytrysną z naszego wnętrza. Mówi, że jesteśmy światłością dla tego świata. Mówi nam, że jesteśmy Jego ludem wybranym. I daje nam siłę, duchową siłę do życia innym życiem, aby inni mogli zobaczyć, że Bóg jest wielki. To nie jest poprzez zaparcie się, to nie jest poprzez wolę silną, będę teraz żył pobożnie. Postaram się. Pokusa przychodzi, nie mogę, ale nie potrafię. Bóg uczynił nas wolnymi. Kiedy się nawróciłem do Pana, nikt nie zakazał mi palić, grać w karty, kłamać, robić inne złe rzeczy, pić alkohol. Nigdy nie usłyszałem takiego zakazu. Nowe życie sprawiło, że już tego nie chcę, że zaprzestałem, że odwróciłem się od tych rzeczy, uznając za niepotrzebne i bezwartościowe. Kiedy zjesz coś lepszego, niż jadłeś dotychczas, to powiesz: no, tamto było okej, ale to jest super. Gdy jeździsz starym gruchotem i nagle ci się poszczęściło i siadłeś do nowej limuzyny, to nie siedzisz w tej nowej limuzynie i nie mówisz: och, jak ja bym chciał jechać tym starym gruchotem. No stawał co chwilę i psuł się, musiałem pod nim leżeć i cały czas ciekło z jego silnika, ale to było auto. To było. Ten Mercedes teraz, ten klasy S, nic się nie psuje, nic nie słychać, nawet silnik nie wyje. Jakoś tak wygodnie się jedzie, jakoś tak przyjemnie. Klimatyzacja, no upał na zewnątrz, a tutaj taki chłodek, no ale to jest nic. jak leżałem pod tym moim 126P i lało się mi na głowę z silnika, to było życie. Wiecie, jeśli ktoś zakosztuje, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Pan, jak kochany jest Jezus, jak wspaniałe rzeczy wlewa w nasze serce, to nigdy nie będzie wracał do tego plugawego, zepsutego, cieknącego ohydą świata, bo ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Kiedy Jezus daje mi nowe życie, zmienia moje wnętrze, nie potrzebuję już przyjemności tego świata, bo one są tylko ułudą, są falsyfikatem, fikcją, która przemija, a to, co ja mam, trwa wiecznie. Radość wielką dał mi Pan. Halleluja! Powstańmy, aby Mu za to podziękować. Powstańmy, aby uwielbić Go za moc krzyża i zwycięstwo na krzyżu.